wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Cześć, co słychać?
Dzień dobry.
Dzień dobry, wieczór nawet. Magdalena Witkiewicz tak zatytułowała swoją najnowszą książkę. Gdyby zebrać wszystkie książki Magdaleny Witkiewicz, to pół tego stołu trzeba by założyć. Ja wzięłam te z ubiegłego roku i jedną taką wspólną, cośmy już też o niej rozmawiały z roku tego, bo to było tak na przykład Pierwsza na liście w ubiegłym roku, Moralność pani Piątek, Po prostu bądź, o tym żeśmy rozmawiały, a ostatnio spotkałyśmy się też z Nataszą Sochą, współautorką powieści Awaria małżeńska.
Tak.
To była taka bardzo zabawna, trochę i liryczna opowieść o dwóch małżeństwach, które doświadczyły podobnej awarii, czyli panowie musieli zająć miejsce swoich żon w opiece nad dziećmi, zajmowaniu się domem i tak dalej. Prześmieszna sprawa. I właściwie Cześć, co słychać, też można by nazwać taką trochę awarią małżeńską. Chociaż punkt wyjścia jest inny.
Przede wszystkim nie jest to już komedia. Nie jest to komedia, a bardziej taka opowieść do wzruszania się, do przemyślenia, do tego, żeby emocje w nas buzowały podczas czytania.
Ja teraz sobie przypomnę i przypomnę wszystkim też, nie wiem w jakim wieku, kto pierwszy raz oglądał taki serial Jerzego Gruzy, 40-latek, ale jak ja oglądałam, to byłam jeszcze mała bądź młoda i mi się wydawało, że to takim strasznie starym człowieku, bo pamiętam, że duchy z Powstania Warszawskiego do niego przychodziły, jak on tę rocznicę swoją obchodził, taki był już siwy, poszarzały i w ogóle wszystko, co się potem miało zdarzyć, to już była taka właściwie...
No on wydawał się przede wszystkim bardzo dorosły, tak?
Tak,
no te
tak.
40 lat to już był taki wiek, kiedy to no w zasadzie już nic się nie opłaca, nie?
No już trzeba tak jakoś starać się
powoli,
żyć
tak.
Dalej, prawda?
I cieszyć się, że, się tego, że nic nie boli na przykład.
Więc tak, 11 sierpnia pani Magdalena Witkiewicz będzie obchodziła urodziny.
Tak.
I to będą właśnie te urodziny. Ja nigdy autorom nie wypominam, ale to ma tak ścisły związek z tą książką.
Tak, ja myślę, nie wstydzę się swojego wieku. Ja siebie bardzo lubię u progu tej czterdziestki. Powiedziałabym, że nawet bardziej lubię siebie niż 20 lat wcześniej. Myślę, że no i kondycję fizyczną mam dużo lepszą i psychicznie jestem bardziej poukładana, więc jest fajnie tu i teraz. I tak jak myślę, że z każdym rokiem jest coraz lepiej, to co będzie przy 70, już się cieszę.
Spotkajmy się po 90, to sobie poopowiadamy, jak to jest wesoło i raźnie. No tak czy inaczej, to jest jakaś cezura, prawda? 20 parę to młodość, 30 parę to jest
tak.
Podobno ten szczyt, ten kwiat życia. Ja to zresztą tak pamiętam ze swojego życiorysu, że wtedy miałam chyba najwięcej siły, najwięcej robiłam, najwięcej odwagi, już doświadczenie, a jeszcze taki motor.
Ja myślę, że u mnie to jest właśnie teraz, bo koło 30 to były małe dzieci, więc ja byłam takie bardzo małe dzieci, więc dopiero urodziłam dzieci, więc byłam wiecznie zmęczona, wiecznie zestresowana, że coś robię nie tak jak powinnam. Teraz te dzieciaki już są fajne, bo już się można z nimi dogadać, można z nimi podróżować, można łatwiej je zostawić gdzieś tam pod opieką na przykład babci i wyjść gdzieś, więc naprawdę uważam, że teraz to jest właśnie to.
No ale. Chcę jakoś się zbliżyć do naszej bohaterki, Zuzanny. Zresztą nie tylko ona, bo jest tam ich cztery, tak? Koleżanki.
Tak,
tam jest Iwona nawet.
Tak. Tam są cztery bohaterki, które spotykają się po 20 latach od momentu ukończenia szkoły średniej. No i przychodzą różne wspomnienia. Te przyjaciółki, to były przyjaciółki w szkole średniej. Potem każda z nich poszła nieco inną drogą, bo wiadomo, jak mamy dzieci, nie spotykamy się z tymi osobami, które tych dzieci nie mają. Jak jesteśmy, załóżmy, singielkami, no to też tak, te pary małżeńskie nas nie zapraszają zbyt chętnie. No i gdzieś tam te drogi ich się rozeszły. No i potem po 20 latach spotykają się we czwórkę na takim babskim spotkaniu i wspominają swoje czasy, pewne wspomnienia odżywają.
Była pani na takim spotkaniu 20 lat po maturze? Bo ja tak, straszna trauma.
Niektórych znaczy nie poznałam. Ja tu chciałam zdementować moją klasę maturalną. Było takie spotkanie. Ja niestety gdzieś wyjechałam i nie mogłam na to spotkanie pójść. Bardzo żałowałam, ale oczywiście potem plotka poszła, że ta Krajewska, no bo ja byłam kiedyś Krajewska. Ta Krajewska to tak zadziera nosa, że już na nasze spotkania nie przychodzi i ja was bardzo pozdrawiam. Tak wcale nie jest. Tak wcale nie jest, po prostu nie mogłam. Bardzo chciałam iść, no mam nadzieję, że powtórzymy to.
To jest jeden z tematów tej książki, ale skoro tak nam się bardzo sympatycznie zresztą od tego zaczęło, to może zaczniemy też nasze czytanie od tego. To będzie najdłuższy fragment, bardzo kolorowy, właśnie z tego spotkania relacja. Ja może tylko zaznaczę, bo to było wcześniej w książce, nasza bohaterka, wybierając się na to spotkanie, stworzyła taką konstrukcję na sobie, dosyć obcisłą, to znaczy nałożyła specjalne majtki
obciskające
i na to specjalne rajstopy też obciskające.
Wszystko było obciskające.
Bo chciała koniecznie wyglądać no tak jak 20 lat temu troszkę.
Do kawiarni weszła Iwona. Wyglądała olśniewająco. Zawsze była ładna, taki typ uśmiechniętej dziewczyny z amerykańskiego Beverly Hills 90210. O matko, jak my kochałyśmy ten serial. Teraz również wygląda doskonale. Nieskazitelny makijaż, jakby pełniejsze usta, zero zmarszczek. Ubrana była w obcisłe, czarne, skórzane spodnie i krótką bluzkę, niemalże odsłaniającą przy każdym ruchu brzuch. To, że brzuch był płaski, nie muszę chyba mówić. Chyba nawet było widać zarysowujące się mięśnie. Zaraz przypomniałam sobie moje majtki obciskające, z których zsunęły się już chyba do reszty moje wyszczuplające rajstopy. Obraz nędzy i rozpaczy. Za każdym razem, jak wychodziłam na imprezę, przypominałam sobie, że nienawidzę chodzić w rajstopach. Iwona pewnie chodzi w pończochach i na 10-centymetrowych szpilkach i nie narzeka, że jej się rajstopy wyszczuplające zsuwają prawie do kolan. Mojito? Zapytała Iwona. Ja dziękuję, powiedziałam. Przyjechałam samochodem. No wiesz co? Ja też nie mogę. Agnieszka pokręciła głową. Kawy się napiję. Wiesz, nie powinnam długo siedzieć, dzieci z nianią. A gdzie masz męża? Zapytałam. Sporo pracuje, wciąż wyjeżdża. Zamyśliła się. Z tonu jej głosu wywnioskowałam, że być może idealne wakacje nie były tak idealne. Ja też mojito. O, super, chociaż ktoś. Iwona się ucieszyła i zawołała kelnera. Dziewczyny, zamawiajcie. Cappuccino dla mnie, latte i dwa mojito, jedno bez cukru. Mojito bez cukru? Monika się zdziwiła. Przecież ten cukier jest tam najlepszy. No chyba, że ma pan na ksylitolu, uśmiechnęła się zawadiacko do kelnera, który gdyby się postarała tak jak Monika, mógłby być jej synem. Niestety nie, chłopak się zmartwił, ale mam kilka listków stewi dodać? Super, poproszę. Bluzka spadła jej z jednego ramienia, ukazując czerwone ramionczko stanika. Patrzyłyśmy na nią zdezorientowane. Ksylitol? Stevia? Mojito bez cukru? Mój trener by mnie zabił, gdybym teraz cukier wypiła, wzruszyła ramionami. Nastała cisza. To ja skoczę do toalety. Uznałam, że to naprawdę właściwy moment, by poprawić te cholerne rajstopy, które mnie wcale nie obciskały, a zjeżdżały do kolan. Idę z tobą. Agnieszka wstała z fotela. Gdy zamknęłyśmy drzwi, od razu podciągnęłam rajstopy. Cholera, zawsze jak zakładam kieckę, przypominam sobie, jak bardzo nienawidzę rajstop. Moja droga, bo to trzeba mieć magiczne majtki, powiedziała Agnieszka, podsuwając sukienkę, tak bym zobaczyła wielkie, obcisłaćkające gacie cielistego koloru założone na rajstopy. Miałam na sobie dokładnie takie same. No ale ja mam dokładnie takie same. Kochana, to się nosi na, a nie pod. One są śliskie. Przecież to oczywiste, że każde z rajstopy z nich zjadą. I pod spodem masz normalne gacie czy bez? No normalne. Wiesz, jak ci mówiłam, seks z mężem należy do przeszłości, więc mu obojętne, jakie mam majtki. A nie z mężem? No Zuza, no co ty? Zamyśliła się na chwilę. Zmieniaj majtki. Jak to? No zdejmuj rajstopy i zamień je miejscami. Od razu lepiej się poczujesz. Że też na to nie wpadłam. Gdy szłyśmy do stołu, zobaczyłyśmy Monikę i Iwonę sączące swoje drinki. Obie były nieskazitelnie piękne. Przez chwilę poczułam się taką starą mamuśką, która naprawdę nie powinna nigdzie wychodzić, tylko gotować obiady, bawić dzieci i wieszać pranie. Codziennie inne. Poniedziałki, środy kolorowe, wtorki czarne i czwartki białe. A w pozostałe dni, jak wyjdzie, ręczniki i pościel. Przez chwilę załapałam wzrok młodego kelnera oczarowanego Iwoną. To niemożliwe by była w naszym wieku. Jej 40 lat liczyło się najwyraźniej inaczej niż moje 40. Może to przez to mojito bez cukru, a może przez tego trenera personalnego, który jej tego mojito zabrania? Zobacz, Monika w ogóle nie ma zmarszczek. Botoks, powiedziała Agnieszka z miną eksperta. No co ty? Nie uwierzyłam. No jasne, albo kwas. No co ty? Ja regularnie robię czoło, już od kilku lat, stwierdziła Agnieszka. Widać, byłam zupełnie nie na czasie. Myślałam, że botoks to aktorki, piosenkarki, a nie zwykli śmiertelnicy tacy jak ja. O kwasie hialuronowym tylko słyszałam w kontekście kolan mojego męża. Miał mieć wstrzykiwane, ale w twarz? O matko, ta niewiedza w połączeniu z wielkimi, cielistymi majtkami założonymi na rajstopy była miażdżąca. Najwyraźniej moje koleżanki tę wiedzę w jakiś sposób posiadły, a Monika i Iwona nawet potrafiły skutecznie wykorzystać. Gdybym pisała szkolne wypracowanie albo raport dla mojego prezesa, napisałabym: spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. No bo tak też było. Pomijając majtkowe ekscesy i mojito ze stewią, było zupełnie normalnie. Faktycznie z Agnieszką siedziałyśmy obok siebie i z zazdrością patrzyłyśmy na Iwonę i Monikę, na ich wolność. My byłyśmy uwiązane telefonem do naszych domów, gdzie byłyśmy na każde zawołanie naszych dzieci, chociaż nie zamieniłabym tego na nic. Monika miała ten okres już dawno za sobą, a Iwonie los może nigdy nie da tej szansy. Wolałam już te cieliste gacie. Chociaż gdy zasypiałam przy moim chrapiącym mężu, który nie wiadomo dlaczego spał w dresie, no może go łokcie bolały i też zastanawiał się nad wstrzyknięciem tam kwasu hialuronowego, przypomniałam sobie zafascynowany wzrok młodego kelnera, który gdyby mógł, natychmiast rozebrałby Iwonę z tego jej kusego sweterka i nie zważając na innych rzuciłby się na nią niczym zwierzę w okresie godowym i szczycie swoich możliwości seksualnych. I jak było? Spytał na pół śpiący Wojtek. Dobrze, dobranoc. Pani pewnie chce mnie zapytać o cieliste gacie.
Niekoniecznie.
To dobrze.
Nie, nie będziemy tutaj tego roztrząsać. Bardziej myślałam o tym, że to są takie wzorce, prawda, różnych losów, można powiedzieć, kobiecych. Matki, matki zamężne, matki niezamężne. Tak, i tutaj, Iwona, która jest wolna i
tak,
swawolna.
Tak, tutaj te cztery postacie w zasadzie są na różnych, zupełnie różnym etapie swojego życia. I mimo, iż one wiekowo mają, są rówieśniczkami, to każda jest zupełnie inny etap. Jedna singielka, jedna urodziła bardzo wcześnie dziecko, jedna matka dwójki dzieci, jedna ma już syna też dużo starszego, więc jakby to powiedzieć, zupełnie one znowu zupełnie innymi rzeczami pozornie powinny być zainteresowane.
Każda na swój sposób, nie chcę powiedzieć nieszczęśliwa, ale marząca o czymś innym, prawda, zastanawiająca się, czy to aby na pewno to, co ona ma. I ta, która jest sama, i ta, która jest z mężem.
Tak, wydaje mi się, że nie wiem, czy tylko kobiety, ale w ogóle chyba ludzie mają to do siebie, że jak jest im dobrze, jak jest im fajnie, to zastanawiają się, no dobra, ale może byłoby lepiej inaczej, tak? To tak jak był taki kawał, ja dokładnie go teraz nie przytoczę, ale jak jeden mężczyzna mówi do kobiety, że jesteś piękna, ładna i w ogóle masz i biust duży i zgrabne nogi, no gdybyś to jeszcze obca była, tak? Więc to tutaj mi się wydaje, że taki mechanizm też działa, że zawsze zastanawiamy się, czy ktoś inny nie ma lepiej niż my, że może tamten facet może byłby lepszy, może, ale nie widzimy go w każdej możliwej sytuacji, tak? I to jest, no trzeba się nad tym pozastanawiać.
No tutaj już widzieliśmy troszkę Zuzannę, kiedy kładąc się spać i patrząc na swojego ubranego w dres męża, wspaniałego faceta i ojca, myślała nie o tym kelnerze, żeby się na niego rzucać, tylko o tym, że no jest jeszcze coś takiego dzikiego, wolnego, czego ona może nie zaznała, albo zaznała w młodości, dziewczyną będąc jeszcze, prawda? A teraz już ta stabilizacja,
tak,
rutyna.
Bo ja powiem może, dlaczego ja w jakim momencie ja tę książkę wymyśliłam, bo to jest ściśle związane, ta historia jest związana właśnie z tym, jak pisałam książkę Po prostu bądź. Pisałam książkę i tam jest taka piękna miłość, no taka cudna i te motyle w brzuchu i no pięknie, jak najpiękniej może być. No ja tak siedziałam i pisałam i tak sobie mówię, matko, ja mam 40 lat prawie, mam męża od lat tego samego, no nie zamierzam go zmieniać, ale mówię tak, już nigdy tych motyli w brzuchu, nigdy, już nigdy takiego zachwytu w oczach mężczyzny. No mówię, no jak to, przecież ja jestem jeszcze zupełnie młoda i tak mi się zrobiło smutno i tak jakoś przykro, ale potem oczywiście zaczęłam myśleć, co by było gdyby. Mhm. No i tak mi się wymyśliła ta historia, że tutaj też właśnie ta Zuzanna w pewnym momencie brakuje jej takiej adoracji, takiego uwielbienia, brakuje jej tych motyli w brzuchu, przypomina sobie, jak to było w momencie pierwszej miłości, jak to ona była młoda, jak biegła tam do tego swojego chłopaka z sercem po prostu aż nie wiem, pod niebem, tak? Mhm. I zaczyna sobie to wszystko i zaczyna tęsknić za tym.
No, miała piękną miłość, kiedy była dziewczyną.
Miała.
I wspaniałego chłopaka, tak go pamięta. No i teraz cześć, co słychać, to są te słowa nierozważne. Kiedyś nie było takich możliwości. Można było oczywiście nawet za ocean listy pisać, transatlantykiem przesyłać albo w butelce. A teraz jest Facebook?
Tak, teraz jest Facebook. Dawniej była nasza klasa. Z tego, co wiem, to niestety przez naszą klasę bardzo wiele małżeństw się rozpadło. Ktoś robił takie badania. Teraz to cześć, co słychać, to jest takie, no jak wraca się po imprezie, no to łatwo kogoś zaczepić, z kimś porozmawiać. Tak jak tam napisałam taki kawałek, fragment, że jeżeli jesteś po imprezie, to musisz wyjąć kartę SIM ze swojego telefonu, a potem ją zjeść, tak, żeby być bezpiecznym, bo faktycznie, no, mam koleżanki albo kolegów, którzy w momencie, kiedy są po imprezie pod wpływem alkoholu, to wydzwaniają do różnych osób i potem niekoniecznie są z tego zadowoleni. Mhm. I tutaj chyba też był taki impuls, była chwila, no, ona usiadła na tego Facebooka i napisała cześć, co słychać, mhm, do swojego byłego faceta, a on jej odpowiedział.
No i tak się to, rzecz można, zaczyna. Cały czas podkreśla pani jako narratorka, ona też zdaje sobie z tego sprawę, że jest to szalenie ryzykowne, bo to młodość, wspomnienie, człowiek, z którym w gruncie rzeczy bardzo dużo ją wiąże. I tak już będzie zawsze, prawda? To tak. Nie jest tak, że to się zapomni. Pierwszy pocałunek, pierwszą bliskość w ogóle. No i te lata spędzone w szkole, na studiach, oni byli taką parą, że te wszystkie dziewczyny, i łącznie z tymi trzema tutaj, im zazdrościły. Tak. Ona mówiła, że z tobą nie było wtedy kontaktu, nie było cię w ogóle po co wzywać do awarii, bo tak nazywają różne sercowe właśnie awarie i przygody. Bo ty zawsze byłaś z Pawłem i koniec.
Tak, to był taki związek aż za bardzo, taki, który, no, generalnie bardzo hermetyczny, nie? Nikt nie miał do niego wstępu. I ona po tych 20 latach chyba go trochę też idealizuje, bo ona myśli, że i ona się nie zmieniła, i ten mężczyzna się nie zmienił, a jednak 20 lat to jest, no, dużo czasu i mimo iż nam się wydaje, że jesteśmy wciąż tacy sami, to jednak coś tam jest innego w nas.
No, ale są te mity, prawda? Tutaj Tristan i Izolda co prawda się pojawiają w trochę innym kontekście, jako imiona właściwie, ale jest coś takiego, że a może to był ten mój przeznaczony, prawda? My jesteśmy ze sobą połączeni. Mój mąż, jaki by nie był kochany, 20 lat z nim jestem, nigdy mnie tak nie zrozumie, jak on wtedy mnie rozumiał, prawda? Może być też takie coś.
No może być, tylko tutaj, no, zawsze jest jakaś przyczyna, kiedy ta para się rozstaje. Wydaje mi się, że gdyby to była taka naprawdę miłość, to by się nie rozstała.
No może, no, ale to wiadomo, że różne rzeczy w życiu się zdarzają. Tak czy inaczej, to jest później, nie chcę powiedzieć, że historia zdrady, ale takiej mentalnej ucieczki z małżeństwa. Bo ona cały czas z tym kieliszkiem wina, co może nie jest bez znaczenia, i z tym laptopem gdzieś się ukrywa po mieszkaniu.
Tak, to jest chyba też takie zagubienie trochę emocjonalne. Takie zagubienie i tęsknota, ale też taka trochę przestroga, żeby jednak nie pogubić się w tym małżeństwie i nie traktować towar dotknięty uważa się za sprzedany, tak? Tylko żeby cały czas w jakiś sposób siebie zdobywać, mimo iż się śpi w tym dresie i się dostaje zastrzyki w kolano z kwasem hialuronowym.
Tutaj jest prolog wyjęty. To są pierwsze zdania w ogóle tej książki. Mogę poprosić o przeczytanie?
Cześć, co słychać? Dawno się nie widzieliśmy. Czasem mijam przez przypadek kogoś, kto pachnie tobą. Odwracam głowę, chcę chwycić za ramię, by zatrzymać chociaż ten zapach przy sobie. Niestety to nie ty. Zamykam wtedy oczy i chociaż przez chwilę w moich myślach jesteś przy mnie. Czasem zwykłe, codzienne czynności przypominają mi ciebie. Takie zupełnie niepozorne, takie, na które wcześniej wcale nie zwracałam uwagi. Dawno się nie widzieliśmy. dawno jest pojęciem względnym. W naszym przypadku, gdy budziliśmy się przy sobie każdego ranka, a teraz nie widujemy się prawie wcale, mogę napisać, że bardzo dawno się nie widzieliśmy. Wieki. Co u ciebie słychać? Może znowu spróbujemy kroczyć tą samą ścieżką, wyboistą, krętą, przeważnie pod górę, ale razem. Kocham cię, Zuzanna.
Do mężczyzny. Nie powiemy do którego.
Do mężczyzny. Mhm. Do chyba tego najbardziej ukochanego.
Tak to się zaczyna, czyli jak zwykle u pani od trzęsienia ziemi, a potem historia toczy się dalej i mamy te różne wątki różnych kobiet. Nie będziemy się już nad jej zdradą bądź niezdradą zastanawiać, żeby też za dużo nie opowiadać, ale tu są różne takie zdarzenia, bo a to 40-latka w ciąży zachodzi, tak, prawda? A to inna też 40-latka postanawia wyjść za mąż za bardzo młodego mężczyznę. Mhm. Skąd te pomysły? Też z życia?
Z życia, bo pamiętam, jak, już nie powiem, kto to jest, ale muszę chyba jej dać tę książkę, ale jedna z takich moich znajomych mówiła do mnie coś takiego: nie, ja już mam dziecko odchowane, ona ma 20 lat, ja już wreszcie zaczynam żyć. I ona też jest po 40. I tak sobie w tym momencie pomyślałam, no ładnie, jak tak ona zaczyna sobie żyć. Chociaż też, jak kiedyś zapytałam moich czytelniczek, co się zmieniło u nich w momencie, kiedy przekroczyły tę barierę 40 roku życia, to jedna mi napisała takiego maila, dosyć fajnego, sympatycznego, to już była 50-letnia kobieta. I ona mi napisała, że ona planowała swoje 40 urodziny. Miała być wielka impreza. Planowała je chyba rok. Już miała zarezerwowaną salę, bo to wcześniej, no takie drugie wesele. No i jakoś los zupełnie inaczej ją pokierował, bo dwa dni przed swoimi 40 urodzinami na porodówce wylądowała, tak? Oczywiście wiedziała wcześniej i musiała wszystko odkręcać, no ale nieco inaczej spędziła tą swoją 40 niż chciała. Pisała mi, że na początku oczywiście była przerażona, wkurzona na los i w ogóle załamana, no ale pisze, że to w ogóle ten jej syn to jest w ogóle najlepszym, co się mogło w życiu zdarzyć. Już dzieciaki miała takie dosyć duże, bo między, dwójkę miała, bo między właśnie nimi jest tam 18 lat różnicy, więc wow, w ogóle coś niesamowitego, no ale ten rodzynek jest taki, odmłodnił ją trochę.
No, też inne macierzyństwo, wydaje mi się, tak, bo troszkę inaczej myślimy,
chyba
czujemy,
bardziej dojrzałe. No mi się ostatnio mi się śniło, że ja jestem w ciąży z bliźniakami. No też mnie to trochę przestraszyło.
Odpukiwać czy nie?
No odpukiwać nie, raczej chyba, no bo, ale i głównym moim problemem było to, jak ja będę te nosidełka nosić, żeby pójść po pozostałą dwójkę do szkoły. To, ale też mi się przyśniło, ile pieniędzy dostanę, tak, na te dzieci, więc wszystko było konkretnie w tym śnie obliczone.
Tutaj w ogóle macierzyństwo, no wiadomo, los kobiety, mężczyzny, małżeństwa jest bardzo ważny w całej tej książce, w różnych, że tak powiem, wariantach, ale głównie jeśli chodzi o naszą bohaterkę Zuzannę, tą narratorkę, która przeżywa tu najwięcej. I właściwie to miłość do jej córeczek to jest to, co jest absolutnie najważniejsze tutaj, prawda? I tak, co ją jakoś ocala w gruncie rzeczy jednak z tego wszystkiego.
One są najważniejsze, ale wydaje mi się, że każda mama tak czuję, że w zasadzie to się dopiero zmienia, kiedy zostajemy rodzicami. No to ta miłość matczyna jest zupełnie inna niż jakakolwiek do mężczyzny, załóżmy. To jest zupełnie coś innego i to jest takie bezgraniczne chyba. To jest zupełnie naturalne. Chociaż też trzeba się tego moim zdaniem nauczyć, bo to nie jest od momentu, kiedy urodzisz dziecko. To trzeba po prostu się do tego dziecka przyzwyczaić, bo pokazują ci je, patrz, twoje dziecko. I to takie jest dziwne, zupełnie inne.
Najpiękniejsze od razu?
Ja nie wiem, czy od razu jest najpiękniejsze. W moim przypadku pamiętam, jak moja przyjaciółka mi kiedyś powiedziała coś takiego: wiesz, Magda, ja nie mogę powiedzieć, że ja od początku byłam zakochana w mojej córce. Oni przynoszą to dziecko i zobacz, mówią, że to jest twoje dziecko. To jest twoje dziecko i ty masz je kochać. I to jest w ogóle straszny szok. I ja pamiętam, że wtedy jeszcze nie byłam mamą i tak sobie myślę, Boże, co ona do mnie za straszne rzeczy mówi, jak to swojego dziecka nie kochać od początku. Ale trochę ją rozumiem, że to faktycznie, że to dziecko się kocha z każdym dniem mocniej i z każdym uśmiechem mocniej i to jest takie, uczymy się siebie i to jest cudne.
Cztery kobiece losy, cztery bohaterki i pojawia się problem w tej chwili rozpatrywany w mediach, przez polityków.
No to zupełnie przypadkowo mi wyszło.
Tak, nie, no normalna po prostu życiowa sprawa. To znaczy te dzieci, właśnie, ból z powodu nienarodzonego dziecka, może tak to powiedzmy. No i nienarodzonego z powodu działań matki, decyzji jakiejś jej tam. I ta sytuacja tutaj bardzo też wnikliwie tak opisana, kiedy kobieta w takim klinczu życiowym, w stresie, nagle zaskoczona, decyduje się na to, na aborcję, jako na takie jakby życiowe rozwiązanie.
Tak.
Dramatyczne, ale nie do końca nawet rozważając, co to tak naprawdę jest, prawda? Co to się dzieje. Bardziej ratuje sytuację życiową, znaczy nie może być dziecka, teraz tu nie.
Tak, nie pasuje.
Bo stanie się wielkie nieszczęście.
Tak, to jest, mogę powiedzieć, że po części jest to historia autentyczna, bo gdy ja zaczęłam pisać tę książkę, to tego wątku w ogóle nie miało być. Miała być to książka po prostu o 40-latkach z różnymi perypetiami, ale dostałam maila od czytelniczki, w której ona opisuje mi swoją historię, która jest bardzo podobna do tej historii, którą ja tutaj napisałam. I ja na początku mówię sobie, no matko, jak ona to mogła zrobić? Ale w momencie, kiedy zaczęłyśmy ze sobą wymieniać maile, to ja ją zrozumiałam w jakiś sposób. Ja ją zrozumiałam, ja jej nie oceniam. Ta książka jest napisana tak, że ja nie oceniam. Bardzo ładnie ktoś w recenzji napisał, że nie można oceniać nikogo, dopóki się nie zrobi kilkunastu dobrych kilometrów w jego butach. Z tym kamieniem, które gdzieś tam uwiera. I to jest prawda, więc ja... jest to historia, o którą właśnie mnie poprosiła ta czytelniczka, żebym ją opisała, bo powiedziała, że wie, że to nie jest tylko jej problem, że wiele kobiet jest właśnie po takich przejściach i czasami one nawet po 20 latach czy po 30 latach czują, że nie miały żadnego innego wyjścia, tak? Ja, jak się zabrałam za ten temat, w ogóle bardzo długo się wahałam, czy w ogóle ten temat ugryźć w jakiś sposób. Jeszcze wtedy nie było takiej burzy medialnej na ten temat. I, no ale wiadomo, no jest to jakiś drażliwy, jest to jakiś problem etyczny, tak? I dużo czytałam na ten temat. Czytałam książek takich feministycznych dużo, jak i też rozmawiałam z kościołem, z księżmi na ten temat, więc tutaj jakby to wiecie, jest od dwóch stron ugryzione. Też dużo rozmawiałam z terapeutką, z Anią Choińską, która jest genialną osobą, jeżeli chodzi o różnego rodzaju traumy. Ona mi przedstawiła ten świat tak, że ja to zrozumiałam jeszcze bardziej. Ona w ogóle przeczytała, książka jest jej zadedykowana, bo naprawdę tak mnie wprowadziła w ten świat, że ja dokładnie wiedziałam, co można czuć, co można przeżywać. Ona przeczytała tę książkę, powiedziała, że te mechanizmy są jak najbardziej prawdziwe. Bardzo się cieszę, bo ona po przeczytaniu tej książki powiedziała, wiesz Magda, ja nie czytam literatury kobiecej, ale wiem, że zrobiłaś kawał dobrej roboty dla wielu kobiet. I mówi, i bardzo, bardzo jestem z tego powodu zadowolona, więc no jak już ona coś takiego mówi, to znaczy, że mam nadzieję, że komuś się przyda. Wiadomo, że są różne losy i tak jak w tej książce chciałam pokazać, że może tak za bardzo kolokwialnie to zabrzmi, ale że każdy w swojej szafie trzyma trupa. I że nieważne, jak wyglądasz na zewnątrz, to co w środku w tobie jest, to co ty pamiętasz, twoje wspomnienia, to być może nikt o tym nie wie, ale ty to wiesz i ty musisz sama się z tym w jakiś sposób uporać. I nawet to, na co wydaje ci się, że nie miało znaczenia w twoim życiu dawniej, to jednak w jakiś sposób twoje zachowania pokazują, że jednak to było istotne. Tutaj ja trochę też zaczęłam, też przy okazji pisania tej książki, jeszcze innych, na przykład opowiadania, którego wspólnie pisałam z Wiśniewskim, zaczęłam się trochę interesować Hellingerem. To taka trochę kontrowersyjna metoda.
Ustawienia
rodzinne, ale myślę, że coś w tym jest, że to w jakiś sposób byliśmy wychowywani, jak się zachowali nasi rodzice, czy jak my się zachowywaliśmy, ma wpływ na nasze dalsze życie. I tutaj troszeczkę tak chciałam też to przybliżyć. I no, ten temat jest bardzo trudny. Ja bardzo długo ta książka ze mnie schodziła. Ja ją skończyłam, już nie wiem nawet, kiedy ją skończyłam pisać, ale ona dopiero co ze mnie zeszła i dopiero mogę coś nowego zacząć robić, bo no, był to trudny temat. Był to trudny temat i nawet dla mnie, gdzieś niby ja jako pisarz powinnam stać z boku, no to jednak przez te wszystkie rozmowy i przez to, że ja musiałam się wgryźć, to było ciężko.
Bardzo pięknie pani przedstawiła, także za pomocą tego tekstu, który mam nadzieję za chwilkę usłyszymy, jakby taki ból nieobecności w rodzinie. I to jest... Ja myślę, że rzeczywiście tak to działa. Ja mam jakieś tam doświadczenia, może nie osobiste, ale bardzo bliskie też podobnych sytuacji. I wiem, że to jest coś, o czym się nie mówi, o czym się nie myśli i nawet nie zdaje sobie może sprawy z tego, ale w którymś momencie w różnych sytuacjach wychodzi właśnie po pierwsze to cierpienie, to poczucie braku, jakieś niewyjaśnione. I tu można znaleźć to wyjaśnienie, taka wyraźna nieobecność. Ja nie chcę tu tworzyć jakichś, nie wiem, metafizycznych obrazów, ale coś takiego jest, że to dziecko, którego się nie traktowało właściwie jako dziecko, prawda, bo to był problem, to był jakiś taki moment w życiu, coś się stało, jakiś zabieg, prawda, i nagle wraca osoba. Po iluś latach czasem nagle wraca świadomość osoby, która gdzieś tam jest. Nawet ta świadomość, że ona albo on, prawda? Taka pewność, że ja wiem, że czuję gdzieś ten brak, tę obecność.
To tak jak rozmawiałam z tą Anią Choińską, że to nie jest tak, że to tylko w przypadku aborcji, ale to też tyczy poronień, że też wiele kobiet, z tego co ja wiem, po poronieniu wypierają to z siebie i starają się jakby o tym nie myśleć. I to też, jak się okazuje, w długim okresie czasu nie tędy droga, to trzeba po prostu zaakceptować, tak? A o tym się tak naprawdę również nie mówi. Więc no, jest to taki temat trudny, ale to trzeba w jakiś sposób przepracować samej ze sobą, czy no z terapeutą.
A co to za tekst? Czy zapalić światło może?
Nie. Tak? To jest, poprosiłam Anię Choińską, właśnie terapeutkę, ona jest terapeutką Szkoły Miłości w Rodzinie według Iriny Prekop, żeby ona napisała posłowie do tej książki. Ja, jakby to powiedzieć, nie mówiłam jej, co to ma być. Ja zaufałam jej, że ona to zrobi w taki sposób, żeby to pasowało. Na początku, jak to zobaczyłam, to miałam wątpliwości. Aniu, ja ci sama o tym również opowiem, bo jeszcze spotykam się z Anią, bo muszę jej książkę dać, ale jej jeszcze o tym nie mówiłam. Miałam wątpliwości tego typu, czy to nie jest właśnie takie zbyt metafizyczne, czy to nie jest takie czarodziejskie, ale potem tak sobie pomyślałam, że jednak kobiety, które tego doświadczyły, chyba czegoś takiego potrzebują i chyba one to zrozumieją. I jak rozmawiałam, właśnie pokazałam to tej mojej czytelniczce, no to ona mi wysłała tylko płacze, nie? Płacze i jest dobrze, więc no myślę, że to jest potrzebne.
Ja pamiętam swoją rozmowę dawno temu z moją koleżanką, która kiedyś tam straciła dziecko. Potem miała kolejne, chyba dwoje. I ja mówię, twoje dwoje dzieci, a jakoś tak to się wyraziłam, że ta liczba tam była zawarta. A ona mówi, ja mam troje dzieci. I to było dla niej tak oczywiste, pamiętam, że mnie to wtedy uderzyło.
Tak, bo psychologowie właśnie mówią, ty kobieto, masz troje dzieci, ty nie masz dwoje, ty masz troje, tak? I w momencie, kiedy to się zaakceptuje, to jest podobno łatwiej, więc tutaj Ania napisała, mnie bardzo ten fragment wzrusza, więc ja mam nadzieję, że będę w stanie to przeczytać. Wraz z odejściem dziecka umiera fragment duszy kobiety. Ona pamięta, ona czuje, ona doskonale wie, co się stało. Jednak nie zawsze ma siłę stawić temu czoła. Czasami wręcz musi nauczyć się zapominać. Z bólu, z naznaczenia, z braku wsparcia. Z przekonania, że to jedyna i słuszna decyzja, lepsze zło. Wyrwa pozostaje. Jakaś luka w sercu oraz poczucie winy, samotności, żalu, straty, braku godności. A jeśli to twój los? Wasz, jako rodziców dziecka? Tu zawsze chodzi o kobietę i mężczyznę. Oboje czują i wiedzą doskonale. Tylko ta miłość ma różne oblicza i każdy z rodziców dotyka śmierci dziecka inaczej. Nigdy lepiej i nigdy gorzej. Wszystko inne jest tylko oceną i osądem, wykrzykiwanym nad symbolicznym grobem. Tak, tak było, kochane dziecko. I to mnie, nas bardzo bolało. Teraz przyjmuję cię już do mojego serca jako twoja mama. Teraz przyjmuję cię już do mojego serca jako twój tato. Możesz nas mieć jako rodziców. Dziś już stawiamy temu czoła i otwieramy nasze serce na ciebie. Masz swoje miejsce wśród nas. Możesz spać spokojnie, a my będziemy dziś już żyć spokojnie, żeby nic nie poszło na darmo, moje dziecko. Ani to, co było losem moim jako matki, ani to, co było losem twojego taty, ani też twoim, żeby odejść tak szybko. Anna Choińska w oparciu o pracę na rzecz rodzin w ramach Szkoły Miłości w Rodzinie według Iryny Prekop. Tutaj Ania Choińska jeszcze jedną rzecz mi powiedziała, że dobrze, że ja w tej książce nie oceniałam. Że dobrze, że ja w tej książce nie oceniałam, bo nigdy nie można ocenić, bo to nie jest niczyja wina. To jest po prostu los. I ona tak prowadzi tę terapię z kobietami, że to jest los i to trzeba zaakceptować. W tamtym momencie to się stało i tak było. Mhm. Może teraz inaczej by postąpiła, a może nie, może zupełnie tak samo. Nie należy nikogo oceniać, tylko akceptować. Więc zupełnie przez przypadek ten temat zgrał się z tym, co teraz politycy mówią. To w ogóle nie było zamierzone.
Nie, ale to bardzo dobrze, wie pani, bo to pokazuje nie drugą stronę medalu, ale tę całą głębię, która jest za tym.
Tak,
i
tak.
Że ta świadomość kobiety w tym momencie czasem bywa zupełnie inna, niż nam się tak wydaje, że ona nie zawsze podejmuje taką decyzję, jaką my opisujemy, czy jaką Kościół opisuje. Nie zawsze ona wie, co robi. Mhm. Nie zawsze jest w stanie temu zapobiec. Jest taki znakomity film Doroty Kędzierzawskiej, Nic, mhm, który opowiada o kobiecie, która przyczyniła się do śmierci dziecka. I on się właśnie kończy, jest chyba jedyne słowo, jakie tam pada z jej ust na końcu. Ma pani na swoją obronę? Nic. Ale mhm, my przez ten cały film widzimy, co się dzieje, prawda? Mhm. I wiemy, że ona, no trudno powiedzieć, nie mogła inaczej, no ale taki był jej los.
Mhm. Mhm. No tak to jest tutaj. Też moim zdaniem, bo przeczytałam też książkę, może trochę przeinaczę tytuł, wielka chyba księga aborcji Szczuki i jeszcze jednej autorki. I tam była bardzo mądra rzecz napisana. Ja dokładnie tego nie przytoczę, ale chodziło o to, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to natychmiast poszukaj kogoś, z kim możesz rozważyć wszystkie możliwe scenariusze. Tam nie było tak, zrób, idź, znajdź lekarza i to zrób. Nie. Poszukaj przyjaciela, z którym możesz rozważyć wszelkie możliwe scenariusze twoich dalszych kroków. Mhm. No tu moja bohaterka nie miała tego komfortu psychicznego, żeby znaleźć tego przyjaciela, więc tak było.
No nie miała też świadomości właśnie tego, co się dzieje, co może, co powinna. I właśnie wydaje mi się, że im więcej się o tym mówi, im bardziej pokazuje takie sytuacje, tym łatwiej komuś uświadomić, że można tak i tak postąpić, że nie jesteś sama, bo to jest chyba to najważniejsze.
Tak, tę książkę czytało już kilka osób, w tym czytały osoby bardzo wierzące i religijne. Mam takiego przyjaciela, czytelnika, zakonnika, który czytał tę książkę i bardzo mu się podobała. Stwierdził, że to jest chyba najlepsza moja książka do tej pory. No, też nie oceniał. Ja bardzo bałam mu się tę książkę wysłać, bo mówię tak, Boże, przecież co ty o mnie pomyślisz, że ja takie książki piszę, ale zaakceptował to.
No bo to jest życie właśnie. To jest życie. To spotyka moje... i trzeba temu stawić czoła.
Tak, te moje książki też trafiają do bardzo różnych kobiet, tak? One trafiają do kobiet, które, o właśnie, jedna czytelniczka jest profesorem, tak? Mhm. Ale też trafiają do zupełnie prostych kobiet, które bardzo często no, z tej literatury wiedzę jakąś swoją mogą zaczerpnąć. I dlatego myślę, że warto pisać o takich ważnych sprawach również.
Mhm. Będzie spotkanie z czytelnikami na żywo jutro, właśnie, w Empiku, tak?
W Empiku o godzinie 16 w Galerii Bałtyckiej. To dla tych, którzy sobie mogą pójść i na mnie popatrzeć na żywo i pogadać ze mną, ale też wymyśliłam coś, czego jeszcze nie było w Polsce. Spotkanie autorskie online. Będzie ono również jutro, w sobotę, o godzinie 21. Jak to ja się śmieję z moimi czytelniczkami, że jak już wszystkie dzieci pójdą spać, a mężowie już usiądą sobie z piwkiem w dłoni, to będzie chwila dla siebie. Więc o godzinie 21.30 wystarczy wejść na Facebooka, na mój profil autorski, to jest Facebook łamane na Witkiewicz. No i tam będę puszczała transmisję online na żywo. Mam straszną tremę przed tym, bo jeszcze tego nie robiłam, bo tak do kogoś mówić to ja mogę, ale...
To transmisję, czyli to będzie przez kamerę?
Tak, to będzie kamera.
Nie jakiś czat tylko?
Nie, to będzie kamera, będzie mnie widać, ja się będę uśmiechać do czytelniczek. Mam nadzieję, że będzie ich z 5 tam, żebym miała się do kogo pouśmiechać. No będzie to dosyć trudne, ale no zobaczymy. No pierwsze koty za płoty zawsze musi być pierwszy raz i zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. No mam nadzieję, że ktoś w ogóle będzie mnie oglądał.
Bardzo, jestem tam, ciekawa. Tam
potem się pokazuje, ile osób mnie oglądało, więc no zobaczymy. No już jak będzie 20, to pomyślę, że bardzo dużo.
Ale pani jest, można chyba tak powiedzieć, w stałym kontakcie z czytelnikami. Bo tak. Nie tylko z czytelniczkami.
Tak, ja je bardzo lubię, myślę, że z wzajemnością i no w ogóle to są bardzo fajne dziewczyny i tak różne i takie kolorowe czasami, że to jest bardzo wielka przyjemność z nimi rozmawiać i z nimi pisać maile i no i mam nadzieję, że to spotkanie też jakoś wyjdzie.
A czy to zmniejsza jakoś tremę przy kolejnych książkach, że już wiadomo, że jest tyle życzliwości z drugiej strony?
Nie, bo trzeba trzymać poziom. Trzeba trzymać poziom. No i mam nadzieję, że tym razem też moich czytelniczek nie zawiodę. No zobaczymy.
Zna pani ich oczekiwania? Na przykład, że w pani książkach musi być coś. Pamiętam kiedyś Szczęśliwe zakończenie na przykład.
Tak, Szczęśliwe zakończenia nadal są.
Miłość. Zbliżenie jakieś, pocałunek, nie wiem.
Nigdy nie prowadziłam takich statystyk. No fajnych facetów to zawsze każda kobieta, myślę, lubi. I takich, myślę, w moich książkach też nie brakuje. Ale wydaje mi się, że one lubią to, że moje książki są o kobietach takich obok, tak? Że to mogę być ja, może być moja koleżanka, moja przyjaciółka, sąsiadka. Że to nie są jakieś takie wydziwione historie, które są daleko od nas. To są historie, które są tutaj blisko u sąsiada. I mi się wydaje, że to właśnie moje czytelniczki cenią.
A sam proces pisania, jak dużą sprawia teraz pani przyjemność? Jak to jest z taką Zuzanną spędzić, nie wiem, ile...
Trochę spędziłam. Znaczy ja się śmieję, że ja bardzo długo z moimi książkami chodzę w ciąży, tak? Więc ja chodzę w ciąży, a potem poród jest bardzo szybki i bardzo bolesny, tak? Więc tak to wygląda, że tutaj długo myślę o tej książce, długo sobie ją układam, czasami notuję, jakieś karteczki przylepiam, no a potem trzeba niestety usiąść i to napisać. I to jest najmniej przyjemna robota, tak? No teraz na przykład chodzę w ciąży już od lat 4 z książką Czereśnie zawsze muszą być dwie. No i poród już się powoli zaczyna i jest bardzo bolesny i bardzo nieprzyjemny, więc myślę, że, no nie wiem, taki szybki też nie będzie, więc to będzie chyba jednak dosyć trudna książka dla mnie ze względu na to, że dzieje się w dwóch płaszczyznach czasowych i tak sobie trochę pokomplikowałam. No zobaczymy, no ale jest to, mówię, samo klepanie w klawiaturę jest to najmniej przyjemny etap pracy pisarza.
Najpierw jest to tworzenie,
to tworzenie to jest przecudowne, to jest w ogóle fantastyczne, jak ja sobie tam myślę i notuję, to jest coś cudownego, ale jednak potem to klepanie to jest nie
ale
jest
też,
to
o ile zauważyłam, często zdarza się, że ktoś się jakby włącza w tę pracę, że kontakt z kimś sprawia, że podejmuje pani jakiś temat związany ze zdrowiem, życiem.
Tak, bardzo często jest tak, że bohaterowie zaczynają żyć własnym życiem, to co zawsze podkreślam, ale też czasami ktoś mi coś ciekawego podpowie, tak? I to jest właśnie fajne, że gdzieś tam jakieś historie zaczerpnę od kogoś i one dalej żyją. Kiedyś przeczytałam bardzo fajne zdanie, które mi się bardzo podobało, że jeżeli pisarz się w tobie zakocha, to nigdy nie umrzesz. Więc jest to, coś w tym jest, że ludzie, którzy są dla mnie ważni, Oni gdzieś tam się przewijają w tych moich książkach i to jest prawda.
To coś jeszcze poproszę o tych czereśniach, które muszą być.
Które muszą być dwie. No ja teraz sama jeszcze dokładnie, nie wiem, dałam na Facebooka ostatnio takie zdjęcie moich luźnych notatek, więc moje czytelniczki już rozszyfrowały, że będzie Zosia, będzie Staruszka i będzie Szymon. Więc one po prostu, to będzie książka chyba, której pierwszy raz w życiu wyprowadzę bohaterów z Gdańska trochę, bo wyprowadzę ich do Łodzi. W Łodzi bardzo mnie prosiły czytelniczki, żebym do Łodzi wyprowadziła. To bardzo fajna anegdota była, bo miałam spotkanie w Łodzi i tak się zastanawiam, czy te czereśnie mam być w Gdańsku, czy w Łodzi. Mówię, ale wiecie, no ja nie za bardzo mogę do tej Łodzi wyjeżdżać, bo dzieci, a ona, ale my się dziećmi zaopiekujemy. Ja mówię, no tak, ale jak tam, no tutaj nie znam historii, a my ci wszystko powiemy. Ja mówię, no dobra, ale ja bym potrzebowała takiego starego domu. A to proszę bardzo, tutaj jest. Ja mówię, no dobra, ale tam koło tego starego domu musi być jeszcze las. Posadzimy. Więc generalnie dostaję wiadomość, że las już rośnie, szybko rośnie i jadę teraz na długi weekend. Mam spotkanie autorskie w Łodzi, więc jadę do Łodzi z dziećmi, zabieram dzieci, zabieram moją mamę i jadę trochę pozwiedzać na taką tak zwaną dokumentację, więc zobaczymy. No to będzie Łódź. Bohaterka wyprowadza się do Łodzi, do starego domu, gdzie są różne tajemnice tego starego domu. Jest jakaś dziewczynka ze swoją mamą, która co roku o tej samej porze kładzie kwiaty na ganek do niej. Ona nigdy z nimi nie rozmawiała, ale już pod koniec będzie wiedziała, kto to jest i dlaczego te kwiaty tam się znajdują. No będzie to taka trochę tajemnicza książka. Myślę, że takiej jeszcze nie było. Może najbardziej Ballada o Ciotce Matyldzie taka była trochę tajemnicza, a ta będzie taka jeszcze bardziej tajemnicza. No w ogóle tak bym trochę pofantazjowała jeszcze bardziej, ale nie wiem, czy co na to moje czytelniczki.
No to przyjmą, ja myślę. Przy takiej miłości to przyjmą wszystko. Ale co tak, bo już kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że pani, nie chcę tego nazwać płodozmianem, nie, ale że tak ja zmienia to nację.
Ja
prawda?
Wyraźnie Milaczek nazywam to literacki płodozmian.
A później tak. Poważnie.
Ja muszę, tak, i teraz właśnie zaburzam ten płodozmian niestety i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo teraz Cześć, co słychać jest książką raczej emocjonalną. Poważną, tak. No a ta czereśnie to taką będą, to chyba będzie pomieszanie wszystkich moich książek do tej pory, bo tam będą, myślę, i wątki wesołe i na przykład takie historie sobie wymyślam fajne, że ona znajdzie gdzieś tam jakieś stare notatki w tym domu i tam będzie wzór serwetki szydełkowej i ona we współcześnie zacznie sobie tą serwetkę po prostu robić.
I przez ten wzór coś przejdzie na pewno.
No, na pewno jakieś wspomnienia, jakieś myśli, jakieś fajne...
Ale no. Pani fajną pracę ma.
Fajną mam pracę, ja tak sobie właśnie...
Nadużywamy słowa fajną.
No ja właśnie się zastanawiam, czym ja sobie zasłużyłam. No ale tutaj mój mąż mówi, że generalnie ja w ogóle nie pracuję, że ja tylko się bawię, nie? No bo to, żeby pracować, to trzeba się umartwić. Ale się śmieję, bo teraz jakoś tak jest, że nie mam chwilowo czasu na pisanie, bo gdzieś tam muszę ciągle gdzieś jeździć na jakieś spotkania i czasami one są na drugim końcu Polski, więc trochę czasu mi zajmuje, więc mój tata zawsze mówi, że Magda teraz nie pracuje, ona się lansuje, więc to jest...
Ale to jest ciężka praca przecież.
No to jest
też,
taka też praca, ale którą bardzo lubię. Bardzo lubię spotkania z czytelnikami pod warunkiem, że mają lat więcej niż 15, bo z tymi małymi to jest trudniej. Aczkolwiek też mam takie spotkania.
Taka 40.
No zobaczymy.
To pogratulować.
No zobaczymy, a będzie jeszcze lepiej, nie? Przy 60.
No właśnie, tak wygląda, że to się po prostu rozwija i nie chce zatrzymać. Bardzo, bardzo dobrze. W tej chwili mamy Cześć, co słychać?
Tak.
Magdaleny Witkiewicz.
Prapremiera w sobotę, a potem 27 kwietnia już będzie we wszystkich księgarniach.
No, także no. Można w sobotę pobiec szybciutko do Galerii Bałtyckiej, potem szukać wszędzie. No i teraz musimy czekać na te czereśnie, tak? Czy jest coś w szufladzie?
Nie, ja nigdy w życiu do szuflady nie pisałam. Nigdy w życiu nie pisałam do szuflady i czekamy na czereśnie. Czereśnie, no jak już mówię, poród się zaczął. Na razie powoli, tak delikatnie, ale już te pierwsze skurcze były. No i znowu wracamy do dzieci jednak.
No tak, nie? Bo to dzisiaj tak wyszło niby od 40, od zdrady małżeńskiej, a skończyło się na macierzyństwie. I bardzo dobrze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
Magdalena
bardzo.
Witkiewicz i zapraszam do uczestnictwa w tych wszystkich spotkaniach. A my spotkamy się przy czereśniach? Może jeszcze wcześniej? Coś
my spotkamy
wymyślimy.
Się w czerwcu.
W czerwcu? Dobrze, to my się już umawiamy, a w jakiej sprawie to zdradzimy za czas jakiś. Magdalena Witkiewicz, Stefan Kociuk, Iwona Borawska.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.